Bardzo lubię tę Ewangelię, lubię ją sobie wyobrażać, bo to jest taka Ewangelia o niesamowitej nadziei, jaką mają ci czterej, którzy decydują się przynieść do Jezusa swojego sparaliżowanego kolegę. Tak załóżmy, że to kolega. Pewnie jakby był obcą osobą, to by się tak nie pofatygowali. Ale zobaczcie, jaka w nich jest mega nadzieja, że w ogóle w tej sprawie coś się da załatwić. Najpierw w ogóle, patrząc na sparaliżowanego człowieka, wpaść na pomysł, że da się mu pomóc. To już jest pierwsza nadzieja, jaką muszą mieć. Potem decydują się go zabrać do Jezusa i sobie mówią w nadziei, że on w ogóle zechce z nami pogadać i że on w ogóle może cokolwiek w tej sytuacji zaradzić i że on ma taką moc, żeby tego człowieka sparaliżowanego przywrócić do normalnego, zdrowego funkcjonowania. Potem nagle się okazuje, że jak już tej całej swojej nadziei zorganizowali całą akcję ratunkową dla kolegi, nagle się okazuje, no nie da się dojść do Jezusa. Jest taki tłum ludzi, że nikt nie przejdziemy. No nie ma w ogóle opcji. No i jaką trzeba tu dopiero mieć nadzieję, żeby wpaść na pomysł, no to rozwalimy dach domu jakiegoś innego gościa i go tam spuścimy. Przecież mogli zostać wtedy złapani. Inni mogli powiedzieć, co wy wyprawiacie. My też chcemy pójść do Jezusa. Jak tak poza kolejką? Albo ten właściciel tego domu mógł dopiero zainterweniować. Mówić, co mi chałupę rozwaliliście? O co chodzi? Albo Pan Jezus mógł powiedzieć potem, normalnie to bym uzdrowił, ale jak najpierw zdewastowaliście dom, to bardzo mi przykro. Wiecie, ile tam było nadziei w tych ludziach? Żeby pójść do Jezusa, bo On może. Oczywiście nagle się okazuje, że tam się zmienia cała sytuacja, że nagle Pan Jezus przenosi całą tę sytuację z poziomu uzdrowienia fizycznego na poziom uzdrowienia wewnętrznego. I pokazuje tym jednym zdaniem, odpuszczone są twoje grzechy, że tak naprawdę nie tylko chodzi o możliwość uzdrowienia fizycznego, ale że jest znacznie poważniejsza choroba, która może człowieka całkowicie sparaliżować. Ale jest tylko jedno lekarstwo. Przyjście w nadziei do Jezusa. Bo może to jest dopowiedź właśnie o tobie. Może w swoim własnym grzechu, w tym grzechu, do którego wracasz nieustannie, tym grzechu, który powtarza się, którego się kompletnie wstydzisz, jesteś jak sparaliżowany. Bo On cię paraliżuje przed pójściem do Jezusa. On cię paraliżuje przed modlitwą. On cię paraliżuje w relacjach z drugim człowiekiem. On cię paraliżuje do tego, żebyś zaczął żyć twórczo i niebanalnie. Ale nie ma innej nadziei, jak właśnie ta. Pójdź do Jezusa. Bo On jest jedyny, który może tej nadziei zaradzić i ją wypełnić. W ogóle to też jest pytanie o to, jakim jesteśmy Kościołem. Zobaczcie, że Pan Jezus uzdrawia tego człowieka dzisiaj w Ewangelii kompletnie nie ze względu na Niego. W tym sensie to mówię, nie ze względu na Niego, że Pan Jezus mówi jasno, jak zobaczył wiarę tamtych czterech, którzy Go przynieśli, to ze względu na ich wiarę uzdrowił tego, który został przyniesiony, sparaliżowany. Ten sparaliżowany nie odzywa się, nic nie mówi. Już nie mówiąc o tym, że nie mógł sam przyjść. Jakby po jego stronie nie ma żadnej aktywności. Aktywność jest po stronie tych czterech, którzy go przynieśli. I ze względu na ich wiarę, ze względu na ich nadzieję dokonuje się uzdrowienie. I ojcowie Kościoła interpretują tę Ewangelię jednoznacznie. Jako pytanie o Kościół. Czy my jesteśmy takim Kościołem jak tych czterech, którzy są gotowi do Jezusa przynieść człowieka, który jest sparaliżowany przez grzech? Czy w tej naszej wspólnocie, którą teraz stanowimy, odnajdzie się człowiek grzeszny? Odnajdzie się w takim sensie, że zostanie otoczony modlitwą, która go przyprowadzi do Jezusa. Modlitwą, która go doprowadzi do ołtarza. Czy zostanie wypunktowany, wskazany palcem, wyliczony? Odrzucone. Czy my wobec grzesznika mamy taką nadzieję? Jako Kościół? Bo zobaczcie też, jaką nadzieję ma Pan Jezus względem tego człowieka. Bo gdyby Pan Jezus nie miał nadziei względem Niego, to by mu powiedział, słuchaj, no nie ma sensu Cię uzdrawiać, bo skoro przyczyną Twojego paraliżu jest grzech, a prawdopodobnie za chwilę znowu zgrzeszysz, no znowu będziesz sparaliżowany. No i co ja się będę tutaj, narobię się, a ty i tak wrócisz do tego. Jakby Pan Jezus nie miał nadziei względem Niego, to by nic nie zrobił. Ale Pan Jezus ma nadzieję bezwzględną, nadzieję całkowitą. I On mówiąc, odpuszczone są Twoje grzechy. Tam jest takie słowo aphēontai, które znaczy tyle, co wyrzucić coś całkowicie, odrzucić coś. On dosłownie mówi, Twoje grzechy są wyrzucone. Tak wyrzucone, że już się do tego nie da wrócić. One są całkowicie wyrzucone. Już nie ma ich przed moimi oczami. Nie ma ich w Twoim życiu. Nie ma tego. To zostało z Ciebie wyrzucone. Ja już do tego nie będę wracał. Nie będę Ci tego wypominał. Masz czystą kartę. Zaczynasz od zera. Jaka to jest nadzieja. Bo tak naprawdę, przechodząc już do Księgi Hioba, bo ta Ewangelia jest dla nas takim pięknym wprowadzeniem. Bo Księga Hioba jest opowieścią o dwóch nadziejach. I ona się nieustannie, te dwie nadzieje się przeplatają. Z jednej strony oczywiście to jest Księga Nadziei Hioba. Nadziei wielorakiej. Nadziei na to, że cierpienie ma jakiś sens. To jest nadzieja Hioba na to, że Bóg się odezwie w końcu i odpowie na jego krzyk, na jego ból, że zobaczy jego cierpienie i nie będzie milczał. To jest nadzieja Hioba na to, że Bóg wejdzie w jego konkretną sytuację, którą przeżywa. Tak jak wczoraj mówiliśmy, Hiob ani przez moment nie wątpi w to, że Bóg istnieje. Jego problemem jest to, że on nie widzi, żeby Bóg był tu i teraz w tym, co ja przeżywam. I ma nadzieję na to, że Bóg do niego w końcu powie, że mu pokaże się, że mu powie, gdzie jest w tej sytuacji. I doświadczył spełnienia tej nadziei. Ale księga zaczyna się od nadziei, jaką Bóg ma względem człowieka. Bo pierwszy rozdział wygląda tak, że po opisie tego, kim jest Hiob, mowa jest, że szatan się przechadza po świecie i w końcu trafia na dwór Pana Boga w niebie i Pan Bóg go pyta, co robisz, szatanie? On mówi, a chodzę sobie tu, tam, siam, oglądam, patrzę. I co? Widziałeś Hioba? Pyta Bóg. No ja widziałem. I widzisz? Jest ktoś, kto mnie kocha. A szatan mówi, nie, to nie jest tak. Kocha cię Hiob za darmo? Myślisz, Panie Boże, taki naiwny jesteś? Kocha cię za darmo? On cię nie kocha za darmo. On jest tak samo zły, jak wszyscy inni na tym świecie. On ma po prostu w tym świetny interes, żeby być po twojej stronie. Dałeś mu tą dziesiątkę dzieci. Dałeś mu ten cały majątek. Pomnożyłeś te jego stada. Ma wszystko. Błogosławisz mu tak, że każdy by cię wtedy kochał. Zabierz mu to. To zobaczysz, jak cię kocha. Na pewno się od ciebie odwróci. Cała ta księga zaczyna się od niesamowitej nadziei Boga. Nadziei na to, że jest chociaż jeden człowiek na świecie, który go kocha za darmo. Który go kocha naprawdę. Pan Bóg mówi o Hiobie w taki sposób, że to jest w ogóle coś absolutnie niezwykłego. Pan Bóg, jak przedstawia szatanowi Hioba, to mówi mu, czy widziałeś takiego Hioba, który jest tak prawy, tak sprawiedliwy, tak bogobojny i tak unikający grzechu, jak nikt inny na świecie. Słuchajcie, cztery przymiotniki zebrane wokół siebie, tuż obok siebie, wymienione i wyliczone po kolei, to w retoryce hebrajskiej to jest w ogóle jakiś taki hiperkomplement, jaki można powiedzieć. Cały biblijny język hebrajski ma 100 przymiotników. Zebranie czterech przymiotników pod rząd to jest tak, jakby w języku polskim wymienić 100. Mówiąc, komplementując człowieka. To jest taka hiperbola. Powiedzenie, że naprawdę nie ma na świecie nikogo takiego jak Hiob. A szatan mówi, to sprawdź go. Zobaczysz. Zobaczysz, że on nie jest taki. Że nie ma nikogo na świecie, kto by cię kochał. I Bóg wchodzi w ten zakład. Oczywiście jest to pewien sposób tamtej kultury do powiedzenia o tym. Ten tekst nie chce powiedzieć, że szatan jest równoprawnym takim, czy równoważnym konkurentem Pana Boga, że szatan sobie może z Panem Bogiem tak rozgrywać, że to jest taka partyjka szachów. I zobaczymy, kto da szachmat. Ostatecznie okazuje się, że Pan Bóg dał, jak zawsze. Ale to nie jest partia równych graczy. To nie jest tak, że szatan sobie może robić, co mu się podoba. Pan Bóg tam bardzo jasno stawia granice dla tej próby. Mówi, możesz mu zabrać wszystko. Ale jemu nie możesz zabrać życia. Wyznacza granice dla tej próby. Pan Bóg dopuszcza próbę. To nie Pan Bóg potrzebuje tej próby. Pan Bóg ma nadzieję w Hiobie. Pan Bóg nie rezygnuje z Hioba. Ta wątpliwość, którą szatan próbuje zasiać w sercu Boga, ona Boga nie dotyka. Bóg mówi, ja ufam Hiobowi. I nie przestanę mu ufać. To Hiob potrzebuje tej próby. Ale Pan Bóg daje granicę. Wyznacza jasną granicę, której szatan nie może przekroczyć. Może być tak, że w twoim życiu pojawi się doświadczenie próby, ale pamiętaj wtedy, że każda próba ma granicę, że próba też nie wymyka się Panu Bogu z rąk. Owszem, możesz mieć czasami takie wrażenie, że Panie Boże, za dużo. Ale Pan Bóg wie, ile jesteś w stanie przejść. I Pan Bóg nie posunie się za daleko. Zawsze wyznaczy granice. Jest tylko jedyna sytuacja w historii, gdzie nie wyznaczył granicy. Sobie samemu nie postawił. Kiedy próbował Abrahama i kiedy zobaczył, że Abraham jest gotowy złożyć swojego syna w ofierze, to powiedział stop i zatrzymał mu rękę. Dalej ci nie wolno w tej próbie pójść. Tu jest granica. I jakże z tą próbą kontrastuje trzeci rozdział Ewangelii Jana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bóg sobie nie zatrzymał ręki. Sobie nie postawił granicy. Jak zawsze, od siebie wymagał miliard razy więcej niż od ciebie. Ale nadzieja, jaką Bóg ma w Hiobie, jest taki człowiek, który mnie kocha. Próba jest po to, żeby zobaczyć, czy naprawdę tak jest. Czy Bóg też może taką nadzieję złożyć w tobie? Czy Bóg może taką nadzieję złożyć wobec nas, którzy jesteśmy tutaj? Jest ktoś, kto go naprawdę kocha? Kiedy wyjeżdżałem na studia do Hiszpanii po 2 latach kapłaństwa, miałem takie subiektywne przekonanie, że jest wiele rzeczy, nad którymi muszę pracować w moim życiu duchowym, ale kwestie modlitwy Słowem Bożym to mam ułożoną. Codzienne spotkanie ze Słowem. Byłem temu wierny. I wiecie, jaki przeżyłem takie bardzo brutalne doświadczenie. Dla mnie to było strasznie trudne. Bo w jednym momencie rozbił mi się taki domek z kart, który układałem. Czy taka bańka mydlana, która pękła. Kiedy po 1 miesiącu pobytu w Hiszpanii zorientowałem się, że ani raz nie spotkałem się ze Słowem. Że ani jednego dnia nie poszedłem do czytania Pisma Świętego. I postawiłem sobie wtedy pytanie, dlaczego? Przecież to było ułożone, codziennie to robiłem. I okazało się, że robiłem to codziennie, ale tylko z jednego powodu. Bo codziennie mówiłem homilię. Więc codziennie się musiałem przygotować. I nie chodziło o Pana Boga. Znaczy trochę o Niego też. Nie było aż tak źle. Trochę o Niego też. Ale chyba znacznie bardziej chodziło po prostu o mnie. Żeby dobrze wypaść. Żeby być przygotowanym. Przecież porosło musi dobrze powiedzieć, nie? To o to chodziło. To było najważniejsze. Moje dobre imię. A nie moje przylgnięcie do Słowa. Nie moja cnota spotkania z Bożym Słowem. Mało tego, okazało się po tym miesiącu, do mnie to dotarło, że to nie jest tylko tak, że ja nie znalazłem czasu na poczytanie tego Słowa. Chodziło o to, że ja przez miesiąc się w ogóle nie skapnąłem, że ja go nie czytam. To znaczy miesiąc mi po prostu tego nawet nie brakowało. Miesiąc mi to było obojętne. Więc to nie jest tak, że ja wiem, że to miałam robić, że to jest dla mnie konieczne do życia i tylko tak się akurat dzieje, że tego nie robiłem. Nagle się okazało, że tam w ogóle nie było nawet jakiegoś podłoża pod cnotę. Choć zewnętrznie 2 lata naprawdę byłem przekonany, że co jak co, ale modlitwa słowem to jest ustawione w moim życiu. To było takie doświadczenie próby, które mnie przeorało wtedy. Zapytało, zależy ci na tym? Naprawdę go kochasz? Naprawdę chcesz głosić Jego i Jego słowo? Czy siebie? Ale Bóg ma taką nadzieję względem człowieka. Nadzieję, o której von Balthasar kiedyś napisał, że ona wydaje się, że to jest kompletna głupota. Mieć nadzieję względem człowieka to jest kompletna głupota. Bo nikt i nigdy nikogo nie przekonał tak bardzo, jak człowiek Boga, że człowiekowi nie warto ufać. A najlepszym tego świadkiem jest konfesjonał i historia spowiedzi każdego z nas. Ile razy powiedziałeś mu, więcej tego nie zrobię. Postanawiam się poprawić. Ile razy w relacji z człowiekiem, który by cię okłamał, oszukał, ile razy byś mu zaufał? A on za każdym razem mówi, ufam ci, masz czystą kartę. Von Balthasar wtedy napisał taki tekst, ja go przeczytam teraz. On jest naprawdę poruszający. Jak go pierwszy raz przeczytałem, to bardzo długo się potem z nim zmagałem. To jest tekst, w którym on próbuje pokazać, co mogło być największą pokusą diabelską dla Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Z czym się musiał najbardziej zmagać? Tam, kiedy modli się nocą i kiedy krwawi na tej modlitwie, poci się krwią. I von Balthasar pokazuje, że największa pokusa, z jaką przed szatan, to pokazanie Jezusowi, że Jego śmierć jest bez sensu. Że nie ma za kogo umierać. I Balthasar pisze tak. Lecz anioł, który cię umacniał, opuszcza cię znowu, a z lewej strony nadciąga szatan. Pokazuje ci świat i ludzkość po zbawieniu. Czy wytrzymasz ten widok? Czy rozumiesz to, co widzisz? Powiem ci wprost, o co chodzi. Twoje dzieło poszło na marne. Wszystko pozostało tak samo, czy to przed narodzeniem, czy po narodzeniu Chrystusa. A my spodziewaliśmy się, że łaska wyleje się obficie, że Bóg, jak obiecał, da nam swego ducha i na końcu dni nastanie święte królestwo. Lecz nie zmieni się nic. Kilku uczniów będzie wprawdzie opowiadać o Twoim istnieniu. Ludzie przez chwilę będą słuchać w zdumieniu i przez jakiś czas będzie się wydawało, że Twój Kościół posiada nowe duchowe życie, jakąś siłę przemiany pochodzącą z wysoka. Lecz ten świat zarazi go zaraz sobą i Kościół zacznie przyjmować jego barwę. Także wkrótce padnie pytanie, co właściwie nowego wniósł z sobą. I Twoi wierni nadal będą grzeszyć, powołując się na Twoje zbawienie, wiedząc, że miłość Boga staniała, że jest nic nie warta. Za niewielki pieniążek wierności dostaną rozgrzeszenie w automatach spowiedzi. Rozumiesz, co uczyniłeś? Sprawiłeś, że łatwiej im będzie grzeszyć. Twoje odkupienie to kpina. Ona tylko wyzwoliła w ludziach chęć grzechu. Super mocny tekst. Pokusa jaką mógł przyjść szatan do Jezusa w ogrodzie. Po co ich zbawisz? Ufasz im? Przecież oni to zmarnują. Oni to roztrwonią. Oni to mają gdzieś. Im na tym nie zależy. Będziesz im ufał? I Bóg mówi, będę. Nawet jak to roztrwonią. Nawet jak to zmarnują. Nawet jak będą mieli to za nic. Będę im ufał. I nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę. To jest to, czego doświadcza Hiob w spotkaniu z Bogiem. Doświadcza tego, że to milion razy bardziej Bóg ufa jemu, niż on Bogu. Że Bóg ani przez chwilę w niego nie zwątpił. Choć Hiob ma takie momenty, kiedy on zaczął wątpić w Boga. Bóg w niego nie zwątpił. Papież Franciszek często mówi takie słowa. Nie bójcie spojrzeć się Jezusowi w oczy, bo On wam ufa. Nie bój się spojrzeć Jezusowi w oczy, bo On wam ufa. Jak przygotowywaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to były dwa takie elementy, które miały właśnie zinterpretować te słowa. Jeden to był ołtarz główny, gdzie centralny było właśnie twarz Jezusa Miłosiernego i cała koncentracja światła na Jego oczach. Nie bój się spojrzeć w te oczy. I każdy pielgrzym dostawał książeczkę zatytułowaną Jezus ufa Tobie. Jest taka przypowieść bardzo piękna Pana Jezusa o tym, jak bardzo Bóg jest cierpliwy względem człowieka, bo właśnie miarą Jego zaufania do nas jest to, że jest cierpliwy. On pokłada nadzieję w nas, więc cierpliwie czeka, że my tę nadzieję spełnimy. To jest też coś, o czym pisze von Balthasar, kiedy definiuje miłość. To jest dla mnie najpiękniejsza definicja miłości. Trzeba się skoncentrować, to będzie skomplikowane, ale on mówi tak. Miłość polega na tym, że potrafię zobaczyć prawdę o drugim człowieku, taką, której on jeszcze nie widzi i sam nigdy by nie doszedł do urzeczywistnienia jej, ale ty już ją widzisz w nim, jako prawdę o nim. To jest zawiłe, ale rzecz jest w tym, można to obrazem oddać. Jak jest w ziemi ziarno, to w nadziei to ziarno już jest drzewem, które z niego wyrośnie. I ktoś, kto sadza to ziarno, ono już widzi to drzewo, choć na razie jest tylko ziarno. Ale prawdą o tym ziarnie jest cały potencjał jego rozwoju. I Bóg w relacji z nim nas właśnie tak traktuje. On patrzy na nas jak na takie ziarno, ale widzi już tą, też całą prawdę o mnie, to, kim mogę być, to, jak się mogę rozwinąć. Widzi we mnie całe dobro, cały potencjał dobra, który we mnie jest. On już to widzi jako prawdę o mnie. I przez ten pryzmat na mnie patrzy. I okazuje mi swoje miłosierdzie, swoje przebaczenie, swoją cierpliwość właśnie ze względu na ten efekt, który widzi, końcowy. To, czego ja jeszcze nie widzę, bo tego jeszcze w moim życiu wydaje się, że nie ma. Bo ja jeszcze tego nie urzeczywistniłem. Ale Bóg już to widzi. I ze względu na tę prawdę, na to, do czego mogę dojść, będzie w ciebie inwestował. I nigdy cię nie przekreśli, bo On już widzi to jako prawdę o tobie. Choć ty sam mówisz, no nie, bez sensu, tego się nie da. Mówi, da się. Ja to w tobie widzę. To jest właśnie przypowieść Pana Jezusa o ogrodniku i gospodarzu, którzy dbają o jedno drzewo. O drzewo, które jest zasadzone w winnicy. I to drzewo nie przynosi owoców. Mijają kolejne lata i nie ma żadnego owocu. I okazuje się to dziwne i pyta w pewnym momencie gospodarz ogrodnika, dlaczego na tym drzewie figowym nie ma owoców? Bo o figę tu chodzi. To było dla nich coś niezwykłego. Dlatego, że figa, ja się na tym nie znam, tak wyczytałem, ale normą jest, że 2 razy w roku owocuje, a jak jest dobra, to 3 razy. Skoro od 3 lat nie ma owocu, to jest to obraz jakiś zupełnie sprzeczny z tym, co powinni tam zobaczyć. A prawo żydowskie jeszcze nakazywało nie zrywać owoców przez 1 lata. Czyli tak naprawdę, jeżeli zastosował się ogrodnik do tego prawa, to już 6 lat to drzewo nie przynosi owocu. A powinno już przynieść minimum 12 razy owocu. A może i 18. I pyta gospodarz, co z tym zrobimy? Wycinamy? A ogrodnik mówi, nie, jeszcze okopmy. Dajmy mu jeszcze szansę. Jeszcze raz. Zainwestujemy, okopiemy, przygotujemy, zobaczymy, co będzie. Figa w tradycji żydowskiej jest symbolem czytania Tory. Jak mowa była w tekstach starożytnych o tym, że rabini czytali Torę, to były takie zdania, że siedzieli pod drzewem figowca. Wystarczyło napisać, że siedział rabin pod drzewem figowca, żeby to znaczyło, że czytał tam Torę i studiował pismo. W tradycji judaistycznej drzewo z ogrodu rajskiego, z którego został zerwany owoc, to była figa, a nie jabłko. To jest nasz zachodni obraz. Dlaczego figa? Bo ona była symbolem właśnie czytania Tory, słuchania Pana, bliskości z Nim, słodyczy, jaka płynie z obcowania z Bogiem. Jak to przełożysz na relację z Nim, to jest takie pytanie, czy nie jesteś taką figą, która nie przynosi owocu? Ile razy, nie, postanawiałeś, będę czytał Słowo Boże, a nie czytasz? Ile razy brałeś się za codzienną modlitwę? Na ile starczyło motywacji? 2-3 dni? Ile razy miałeś się rozkoszować obcowaniem z Bogiem? A potem tego nie było. Pamiętam taką rozmowę z księdzem Wojtkiem Węgrzyniakiem. Prosiłem go o konsultację jednego mojego artykułu. Potrzebowałem konsultacji biblijną jednego miejsca. Napisałem mu maila, Wojtek, możesz na to rzucić okiem, zajmie ci to minutkę, dzięki, cześć. Nie odpisał. Więc za jakiś czas zadzwoniłem do niego, mówię, cześć Wojtek, słuchaj, mam taką sprawę, słuchałem ci maila kilka dni temu, potrzebuję, to dość pilna sprawa, rzucisz na to okiem? No, postaram się. Okej, dzięki, cześć. Nie odpisał. Musiałem oddać artykuł bez konsultacji. Po jakimś czasie spotykamy się znów osobiście i mówię, Wojtek, czemu żeś tego nie zrobił? Prosiłem cię, to było dla mnie ważne. A on, jak to ma w zwyczaju Wojtek, z grubej rury, tak po prostu, to było wtedy jak szczał. Mówi mi tak, cię za mało kocham. What? Cię za mało kocham, jakbym cię bardziej kochał, to bym znalazł dla ciebie czas, a skoro znalazłem go dla innych, to znaczy, że ich kocham bardziej niż ciebie, sorry. Sprawa super prosta. Ta odpowiedź była dla mnie wtedy mega trudna do przyjęcia. W ogóle wszystkiego się spodziewałem, tak? Spodziewałem się, że powie, nie miałem czasu. Ale to jakby mi powiedział, nie miałem czasu, to bym powiedział, no okej, ja też często nie mam czasu. I po sprawie. Ale jego odpowiedź dała mi strasznie dużo do myślenia. Bo za każdym moim nie miałem czasu na modlitwę nie kryje się nic innego, jak tylko tyle. Bo cię za mało kocham. Bo cię za mało kocham. Jakbym cię bardziej, Boże, kochał, to bym zawsze miał dla ciebie czas. Inne rzeczy kocham bardziej. Ile jeszcze można to drzewo inwestować w nie? Ile można dbać o nie? Ile tego figowca można się starać, okopywać? Ta przypowieść mówi, można. I Bóg będzie to robił. Kolejny raz. I skończę dzisiaj też taką jeszcze jedną historią. Co prawda już nie moją osobistą, ale historyczną. Wszystko się dzieje w Subiaco. To jest drugi najważniejszy klasztor benedyktyński. Bardzo lubił tam przychodzić święty Franciszek. Zresztą najstarszy wizerunek świętego Franciszka, jaki w ogóle znamy, jest właśnie stamtąd, najprawdopodobniej namalowany jeszcze za życia Franciszka. z Asyżu. On tam przychodził, choć naprawdę nie miał się czego tam uczyć. On tam nie chodził dlatego, żeby się czegoś od nich nauczyć. Trochę w ogóle trudno powiedzieć, dlaczego on tam chodził. W tym czasie, kiedy papieżem jest Innocenty III, papież osobiście udał się na wizytację do tego klasztoru. Wiecie, papież Innocenty III to jest hiperważna postać z punktu widzenia historii. To był nieprawdopodobnie wpływowy papież. Miał momentami przebłyski geniuszu, no ale kanonizacja to mu nie grozi. Nie ma takiej opcji. Więc wiecie, to nie był człowiek, który był jakoś super wrażliwy na kwestie moralne, tak? Żeby od razu taki był, wiecie, nie wiem, dlał na widok przekleństwa, czy na usłyszenie przekleństwa. Nie, nie, nie. Nie jest ten typ człowieka. Ale jak pojechał do tego klasztoru, jak zobaczył, jak żyją benedyktyni w Subiaco, to przeżył kompletne zgorszenie. Mój zorganizowana obraza boska. Tam nie ma nic z Ducha Bożego. Ci mnisi nie robią nic jak należy. Wiecie, na jaki pomysł oni wpadli? Oni płacili kasę ludziom świeckim, żeby odmawiali za nich brewia, czyli celebrowali liturgię. Żeby mieli to z głowy. A żeby brewiarz był zaliczony. Papież przychodzi na liturgię, nie ma mnichów. Ludzie świeccy pytają, co robią. Zapłacili, to się modlimy. I co powinien zrobić papież wtedy? Papież powinien to rozwiązać, wyrzucić ich wszystkich, z ziemią zrównać ten klasztor. A papież im wysłał bullę, która była dla nich tak hiperważna, że oni postanowili tę bullę przepisać na ścianę, że jakby był pożar, to żeby nie stracili tego manuskryptu, tego pergaminu. Żeby to było na ścianie, żeby nikt im nie zakwestionował, że to mają. I do dzisiaj, jak się pojedzie do Subiaco, na ścianie jest właśnie po piersie Innocentego i potem cała bulla. Bo wiecie, co on im w tym bulli napisał? Że będzie im płacił co roku olbrzymie pieniądze za to, żeby żyli po Bożemu. Że będzie im płacił za to, żeby żyli tak, jak Bóg przykazał. Żeby odmawiali brewiarz, żeby żyli we wspólnocie, realizowali przykazanie miłości. Jestem przekonany, że dzisiaj to wiele klasztorów by czekało na taką bullę. Nie. To jest coś, co... To jest geniusz papieża. Absolutnie duch, który przez niego mówi. Jest prosta sprawa. No co, on mógłby rozwiązać ten klasztor i lepszy byłby świat? Mógłby ich wykurzyć wszystkich i lepszy byłby ten świat? Coś by się zmieniło? On mówi, znajdę sposób, żeby zaczęli żyć po Bożemu. A może to ich zmieni. Bo jeżeli miłosierdzie ich nie zmieni, to nic ich nie zmieni. Jeżeli miłosierdzie ich nie zmieni, to nic ich nie zmieni. To jest logika Boga. Logika nadziei. Tylko ktoś, kto patrzy na człowieka z tak gigantyczną nadzieją, może wpaść na taki pomysł. Takiej inwestycji. Jeżeli coś ma wam zostać z Księgi Hioba, to naprawdę ważniejsze w niej jest nie to, że Hiob miał nadzieję w Bogu, choć to też jest ważne. Ale odpowiedź Boga, jaką Bóg daje Hiobowi, jest przede wszystkim odpowiedzią nadziei, jaką Bóg pokłada w Hiobie, mówiąc mu, nigdy nie przestałem w Ciebie ufać. Nigdy nie przestałem Ci ufać. Zawsze będę w Ciebie wierzył, że jest chociaż jeden człowiek na świecie, który mnie kocha za darmo. Który mnie kocha naprawdę. Ty jesteś tym Hiobem, w którego Bóg tak bardzo wierzy. Na Ciebie patrzy i mówi do Ciebie. Ufam Ci, że kochasz mnie za darmo, że naprawdę mnie kochasz.